Audycja Gości Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w naszym studio radiowym pan kapitan Damian Kołpaczyński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Dzień dobry, panie kapitanie. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry wszystkim słuchaczom radia.
Zima, jaka jest, widzimy za oknami. W tym roku daje znać o sobie. No, jak są mrozy, to wtedy, proszę Państwa, następuje dodatkowe ogrzewanie, dogrzewanie naszych mieszkań i już całą Polskę obiegły w ostatnich dniach wiadomości o zatruciach czadem, czyli tlenkiem węgla. Niestety były też ofiary śmiertelne. Proszę powiedzieć, jak mrozy dają się we znaki mieszkańcom naszego regionu, naszego powiatu? Czy dochodziło do jakichś takich sytuacji trudnych?
Mieliśmy zdarzenia związane z tlenkiem węgla. Nie odnotowaliśmy ich dużo, bo w tym sezonie grzewczym było to zaledwie 7 interwencji, ale pamiętajmy, że sezon grzewczy to nie tylko interwencje związane z tlenkiem węgla, ale także pożary, między innymi sadzy w kominie, których już było więcej, bo prawie 30. Dodatkowo jest to czas, w którym rośnie zagrożenie pożaru w naszych mieszkaniach, domach. Dogrzewamy się, tak jak już pani wspomniała, korzystamy z urządzeń elektrycznych, czasami wadliwych lub w nieodpowiedni sposób. I w tym momencie może też taka przestroga dla wszystkich mieszkańców. Mieliśmy jedno zdarzenie, może nie do końca związane z tlenkiem węgla, ale do śmiertelnego pożaru doszło w niedzielę 10 grudnia w powiecie ciechanowskim. Zdarzenie miało miejsce około godziny 20, miejscowość na Sierowo Górne. W czasie pożaru w mieszkaniu przebywał 65-letni mężczyzna, który został ewakuowany. Niestety pomimo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon, więc widzimy, że no, jest to niebezpieczne, nie tylko tlenek węgla, ale sam ten okres, tak, w którym może dojść zarówno do pożaru, jak i do emisji tlenku węgla w naszym otoczeniu.
Teraz możemy o tym tylko mówić, panie kapitanie, ale tak naprawdę na jak dużo wcześniej należy przygotować się do sezonu grzewczego?
Sezon grzewczy rozpoczynamy oficjalnie w naszej służbie, mówi się o 1 października. No mniej więcej jest to okres, kiedy te temperatury rzeczywiście spadają i przygotowujemy się wcześniej. No na pewno trzeba się przygotować w taki sposób, że pamiętajmy o okresowych przeglądach, tak, które okresowych przeglądach wszystkich instalacji tak naprawdę użytkowych w naszych mieszkaniach, w naszych domach, do których jesteśmy zobligowani przepisami, a nie często o tym zapominamy. To przede wszystkim pozwoli nam na wykrycie usterek czy nieprawidłowości w tych instalacjach i wczesnym naprawieniu tego, żeby nie dochodziło później do między innymi emisji tlenku węgla, który jest, no nie ukrywajmy, ale śmiertelnie niebezpieczny.
A proszę powiedzieć, dlaczego kontrole kominiarskie są tak ważne?
Raz w roku jesteśmy zobligowani do takiej kontroli kominiarskiej, które wykonuje osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Kominiarz we wczesnym etapie może sprawdzić, czy nasze kanały dymowe, spalinowe są drożne, czy nie jest zanieczyszczony przewód kominowy. Jeżeli są jakieś nieprawidłowości, przewód jest niedrożny, jest pęknięty, wykryje to i będziemy mieli możliwość naprawy tego.
Czyli należy to na tyle wcześniej zrobić, aby zdążyć naprawić.
Dokładnie, czyli przed sezonem grzewczym, kiedy już zaczynamy grzać w piecu, należy przeprowadzić taką, najlepiej przeprowadzić taką kontrolę i mieć to z głowy, tak?
Proszę Państwa, 18 września 2023 roku weszły też nowe przepisy związane z przeglądami przewodów kominowych. To jest związane z taką centralną ewidencją emisyjności budynków, nowe pojęcie, myślę, że już powszechnie znane. No i tutaj należy zwrócić uwagę, że teraz to już jest obowiązek, a nie tylko nasza dobra wola, prawda?
Tak, nie ulega wątpliwości, że jesteśmy świadkiem globalnej cyfryzacji. Wszystko teraz możemy sprawdzić w internecie. Wiele rzeczy możemy zrobić przez internet, nie wychodząc z domu. Tak jak już pani wspomniała, ta centralna ewidencja emisyjności budynków, gdzie znajduje się między innymi również protokół z przeglądu kominiarskiego, e-protokół tak naprawdę. Już od 2021 roku zarządcy, właściciele nieruchomości musieli składać deklaracje na temat stosowanych źródeł ciepła. Teraz tak naprawdę nadszedł czas weryfikacji tych danych na podstawie protokołów elektronicznych, które są wprowadzane do tej ewidencji. Nadzór budowlany ma do nich dostęp i w każdej chwili może skontrolować, czy właściciele wywiązują się z tego obowiązku.
Bardzo ważne zagadnienie, warto się nim zainteresować, ale powróćmy do tego osławionego czadu, panie kapitanie. Które urządzenia powodują największą emisję tlenku węgla, które są największym zagrożeniem dla nas?
Każde urządzenie, w którym zachodzi proces spalania, może powodować zagrożenie powstaniem tlenku węgla, czyli będą to wszystkie piecyki gazowe, które mamy w łazienkach, piece centralnego ogrzewania, bez względu na to, czy jest to piec na paliwo stałe, gazowe, czy też na olej opałowy. Dlatego tak ważnym elementem są okresowe przeglądy i bieżące naprawy, jeśli są oczywiście konieczne. Nie korzystajmy z urządzeń grzewczych, jeśli nie do końca są sprawne. I przede wszystkim czytajmy instrukcje dołączane przez producentów, które mówią nam, w jaki sposób korzystać z danego urządzenia. No jest to podstawa do tego, żebyśmy czuli się bezpiecznie i byli bezpieczni.
A może przypomnijmy, bo chyba nie ma osoby, która by nie słyszała pojęcia tlenek węgla, czad. Dlaczego on jest tak niebezpieczny?
Dokładnie, tlenek węgla istotnie jest ogromnie niebezpieczny, często jest nazywany cichym zabójcą, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, przez co łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia bardzo szybko. Wdychany łatwo wchłania się do naszego krwobiegu i powoduje trwałe szkody w organizmie. Jeżeli występuje w dużym stężeniu, szybko prowadzi tak naprawdę do utraty przytomności, no i niestety do śmierci. Tak naprawdę przy takim mega wysokim stężeniu możemy stracić przytomność nawet po 2-3 wdechach, a po minucie już jesteśmy martwi tak naprawdę, więc no widzimy, że to no 60 sekund i człowiek już jest martwy, więc zagrożenie jest naprawdę duże. No tak naprawdę każdy chyba może sobie teraz odpowiedzieć, czy faktycznie ten gaz jest niebezpieczny. Myślę, że odpowiedź jest tylko jedna.
Tak, wizualnie nie możemy się przed nim obronić, jak słyszymy. Nie zobaczymy, nie poczujemy. To co nas może ochronić, lub też powiem inaczej, co może wskazać na to, że jesteśmy w zasięgu tlenku węgla?
Tak, jest takie urządzenie niewielkie, małe, niepozorne. Czujka, czy to dymu, czy tlenku węgla, o którym mówimy, ma za zadanie wykrycie zagrożenia i poinformowanie nas o tym sygnałem akustycznym, często też również optycznym. Jak wspominałem wcześniej, tlenek węgla nie ma smaku, zapachu. Nie jesteśmy go w stanie również zobaczyć. Chociaż spotkałem się z osobami, z opiniami, które twierdzą, że jest inaczej. Zapewniam, że naszymi zmysłami tlenku węgla nie wykrujemy.
Może dym po prostu ktoś zobaczył i...
No niektórzy uważają, że dym i tlenek węgla to jest to samo. No niestety nie, bo byłoby to dużo prostsze, że możemy zobaczyć ten tlenek węgla i łatwiej się wtedy przed nim uchronić. Niestety tego nie można wykryć w żaden sposób, oczywiście. Jest to urządzenie, czujka tlenku węgla, którą możemy zakupić do naszego domu. Przy wyborze takiej czujki nie kierujmy się tylko ceną. Wybierzmy czujkę, która ma certyfikat zgodności, to znaczy, że została przebadana w profesjonalnym laboratorium. Oczywiście sam zakup czujki to nie wszystko. Pamiętajmy, że trzeba ją zamontować w odpowiednim miejscu, zgodnie z zaleceniami producenta, a także, co widzimy już na przestrzeni lat, pamiętajmy, że trzeba wymieniać baterie.
Panie kapitanie, powiedział pan, że to jest gaz lżejszy od powietrza, a więc jaka wysokość do zamontowania czujki będzie tutaj wskazana?
Tak, jak mówiłem, urządzenie należy zamontować przede wszystkim z dala od drzwi, okien, wentylatorów i innych miejsc z dużym przepływem powietrza. Nie zaleca się montowania w tak zwanych martwych strefach, czyli w rogach pomieszczenia, pod szafkami, czy w miejscach, w których ten detektor mógłby być choćby w małej części zasłonięty. Jeśli chodzi o wysokość, jest to najczęściej od 150 do 200 cm od podłogi, ale jak mówiłem wcześniej, do czujki zawsze jest dołączana instrukcja producenta, w której powinny być takie informacje zawarte. Jak wysoko zamontować, w jakiej odległości od urządzenia grzewczego, czy od okien i drzwi.
No ta wysokość też powoduje, że będziemy widzieć sygnał, prawda? 1,50 m do 2, a więc nie nisko, nie gdzieś za łóżkiem, tylko w widocznym miejscu.
No w zasadzie jest to wysokość, na której my się znajdujemy, tak? Czyli widać, że ten gaz po prostu tam, gdzie my przebywamy, oddychamy, to na tej wysokości w zasadzie montujemy czujkę.
Powiedział pan kapitan, że było już w tym sezonie sezonie grzewczym na naszym terenie 7 takich wezwań do akcji. Czy to właśnie czujki zadziałały? No bo jak wykryto po prostu ten tlenek?
Tak, najczęściej to są wezwania z urządzeń, czyli czujka zakomunikuje, że coś się dzieje i wtedy są powiadamiane służby. No najczęściej tak to się odbywa, bo jeżeli nie ma takiego sprzętu, to nieraz przebywają ludzie, jeżeli jest niskie stężenie, to nawet nie są świadomi tego, że przez kilka czy kilkanaście godzin są narażeni na ten tlenek węgla. Mogą mieć objawy typu ból głowy czy złe samopoczucie, jednak nie są nawet tego świadomi, że to jest przez tlenek węgla.
Na szczęście, jeśli jest małe stężenie, to uda się uniknąć tego najgorszego rozwiązania. Panie kapitanie, a jak należy postępować, jeśli mamy czujkę w domu i ona zadziała? Co wtedy robimy?
Pierwsza i podstawowa zasada, którą zawsze powtarzam, to nie panikować. To już jest połowa sukcesu, bo często w sytuacjach, no jest to sytuacja stresowa, bądź co bądź, jest jakieś zagrożenie, my o tym wiemy, więc różnie na to ludzie reagują, więc pierwsze co to nie stresujmy się, nie panikujmy. Jeśli czujka sygnalizuje zagrożenie, należy przede wszystkim otworzyć okna, drzwi, opuścić mieszkanie. Jeżeli ktoś w nim przebywa, to powiadomić go również o tej sytuacji, także powinno opuścić mieszkanie, no i oczywiście wezwać służby ratownicze.
Które sprawdzą poziom.
Tak.
A czy zdarza się naprawdę wysoki poziom tlenku podczas takich akcji ratowniczych, czy też no, takie średnie stężenie?
Zazwyczaj, jeżeli mamy czujkę zamontowaną, ona już od niskiego progu reaguje na obecność tlenku węgla, więc zazwyczaj, kiedy przyjeżdżamy, to stężenie nie jest zbyt wysokie. No i oczywiście, jeżeli osoba, którą czujka powiadomi o tym zagrożeniu, otworzy okna i drzwi, no to w momencie naszego dojazdu wiadomo, że to stężenie będzie już dużo mniejsze lub nie będzie tak naprawdę tego tlenku węgla wcale.
A czy może być sygnał błędny?
Tak, zgadza się, dlatego mówię też, że należy czytać instrukcję, bo może być jakiś błąd, awaria czujki, bądź może też ona sygnalizować to, że baterie są słabe i należy wymienić baterie, bo i takie sytuacje się zdarzały, że jechaliśmy do czujki tlenku węgla, jak to się potocznie mówi, a okazywało się, że po prostu komunikowała z sygnałem dźwiękowym, że baterie są słabe.
No ale dobrze, że skończyło się dobrze takie wezwanie i nie doszło do śmierci domowników. Panie kapitanie, ja jeszcze chciałabym porozmawiać o tej emisji tlenku, bo już wiemy, że piecyki takie w łazienkach, no oglądaliśmy reportaże z całej Polski, mogą być zagrożeniem, ale co jeszcze? Piece węglowe, kuchnie węglowe? Może podajmy kilka przykładów, żeby jakoś tak państwa uczulić.
Tak jak mówiłem, tak naprawdę wszystkie urządzenia, w których zachodzi proces spalania, jak pani redaktor mówiła, że piecyki gazowe, piece kaflowe stare, które są jeszcze obecne w starych kamienicach u nas, ulica Sienkiewicza, w których jest pełno takich piecy kaflowych, na pewno też. Wszystkie piece centralnego ogrzewania na paliwo stałe czy na olej opałowy, to wszystko może, jeżeli jest niesprawne, czy sam piec, czy oczywiście przewód kominowy, może powodować emisję tlenku węgla i o tym musimy pamiętać.
A więc tak wyprzedzając, można powiedzieć, że tylko podłączenia do takiej sieci ciepłowniczej nie stanowią tutaj zagrożenia, prawda?
W zasadzie tak. No, jeżeli nie mamy innych źródeł w mieszkaniu, które mogą powodować emisję tlenku węgla, no to są główne te, o których mówiliśmy, tak? Więc jeżeli ktoś nie ma urządzeń, w których zachodzi jakikolwiek proces spalania, to nie ma tego problemu.
Oby, proszę państwa, już do zdarzeń na naszym terenie nigdzie nie dochodziło tragicznych, ponieważ jak słyszymy, z tlenkiem węgla, powszechnie nazywanym czadem, no niestety nie możemy się bawić tutaj, trzeba się zabezpieczyć w czujki i po prostu przeprowadzać kontrolę, aby sezon grzewczy był dla państwa bezpieczny. Panie kapitanie, porozmawiajmy o minionym roku na terenie powiatu. Czy tych zdarzeń było dużo? Bo już tutaj wiemy, ile było wezwań do ewentualnego zagrożenia czadem. A generalnie jaka była skala zdarzeń?
Jeśli chodzi o poprzedni rok, no myślę, że strażacy mają zawsze ręce pełne roboty.
No, są zawsze pierwsi, to też trzeba podkreślić.
Zgadza się, reagujemy natychmiast, jeżeli mieszkańcy potrzebują naszej pomocy. Jeśli chodzi o naszą jednostkę ratowniczo-gaśniczą, odnotowała 1115 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Było nieznacznie mniej tych interwencji w roku 2023. Mam wrażenie, że matka natura była dla nas łagodna, łaskawsza ubiegłego lata i nie mieliśmy zbyt wiele anomalii pogodowych, które w sezonie letnim najczęściej się pokazują i wtedy mamy takie dni, gdzie jest kilkaset zdarzeń nawet w ciągu 24 godzin.
No, więc chyba te wichury są tutaj największym zagrożeniem,
tak,
zawsze.
Wtedy mamy najwięcej zdarzeń, jeśli chodzi o połamane drzewa, powalone drzewa, czy też uszkodzone dachy. Wtedy mamy roboty naprawdę, naprawdę sporo, więc w ubiegłego lata, tak jak mówię, tych anomalii nie było takich dużych i dużo ich nie było również.
Mówimy cały czas o Straży Pożarnej, ale przecież charakter państwa działalności na przestrzeni ostatnich lat diametralnie się zmienił. Czy nadal to wypadki drogowe jednak dominują, jeśli chodzi o wyjazdy straży?
Kolejny rok pokazał, że w dzisiejszych czasach pożary nie są przeważającym rodzajem zdarzeń, wobec których strażacy podejmują interwencje. W ubiegłym roku stanowiły one tylko 22% wszystkich wyjazdów i było ich 242 interwencje. Zdecydowana większość ogółu zdarzeń to miejscowe zagrożenia, które wystąpiły 805 razy aż, więc to jest 72% tak naprawdę procent wszystkich podejmowanych interwencji w zeszłym roku. A co to jest miejscowe zagrożenie? Miejscowe zagrożenie to inne niż pożar zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego, z działań człowieka lub naturalnych sił przyrody, stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, czyli tak jak już pani wspomniana, są to między innymi wypadki, te wszystkie anomalie pogodowe, do których jeździmy, to również są miejscowe zagrożenia. Więc tak naprawdę poza pożarami są to wszystkie inne zdarzenia, które obsługujemy, to są miejscowe zagrożenia. Mieliśmy również alarmy fałszywe, których było 68, ale w zdecydowanej większości na szczęście nie były to alarmy złośliwe, a w dobrej wierze, także to też na plus.
Pamiętajmy, proszę państwa, że strażacy wyjeżdżają także do pszczół, os, do zdejmowania kotów z drzew, a więc no, charakter tej pomocy jest ogromny, aż trudno nawet wymienić zakres państwa działalności. Czy były jakieś bardzo groźne pożary?
Teraz tak, z punktu widzenia strażaka nie można dokładnie powiedzieć, które pożary są najgroźniejsze. Każda interwencja jest inna, czasami z pozoru niewinny pożar może przerodzić się w ludzką tragedię, bo z pożaru trawy może dojść do pożaru domu czy jakiejś stodoły, obory i może dojść do tragedii tak naprawdę. Na pewno są to pożary, w których są osoby poszkodowane, czy też ofiary śmiertelne, typu te zdarzenie, o którym mówiłem, grudniowe. No jest to zdarzenie groźne, poważne. No nie tyle może było jakieś bardzo poważne, ale już to jest zdarzenie z ofiarą śmiertelną, już to w naszych głowach na pewno zostaje w pamięci na całe życie, jeżeli strażak bierze udział w takim zdarzeniu. Każdy tak naprawdę strażak ma takie zdarzenia, które pamięta pomimo upływu lat. Czy są to pożary, czy wypadki komunikacyjne lub inne miejscowe zagrożenia, zapewniam, że każdy strażak ma takie zdarzenia. Ja również mam takie zdarzenia. Jeździłem kilka pierwszych lat na podziale bojowym i mam takie zdarzenia sprzed 10 tak naprawdę lat, które pamiętam do chwili obecnej.
No tak, one zostają oczywiście w państwa głowach. Cały czas poszerza się grono zawodowych strażaków, ale i ochotników, proszę państwa, przybywa sprzętu, przybywa wyposażenia nowoczesnego. A jak to w komendzie wyglądało w ubiegłym roku? Duży był przypływ nowej siły braci strażackiej?
W naszej komendzie obecnie służy 78 funkcjonariuszy. Są to etaty, które mamy odgórnie już nałożone, więc ta liczba zbytnio się nie zmienia. Oczywiście jak ktoś przechodzi na zaopatrzenie emerytalne, wtedy przychodzi młody strażak i go powiedzmy zastępuje, tak? Więc mamy 78 funkcjonariuszy na chwilę obecną, dwóch pracowników cywilnych. Większość strażaków, którzy służą u nas w komendzie, pracują w systemie zmianowym, czyli 24 godziny na służbie. Natomiast mała cząstka, bo 10 funkcjonariuszy już się w systemie dziennym 8-godzinnym.
Pozdrawiamy wszystkich strażaków z Ciechanowskiej Komendy. Oczywiście współpracujemy na co dzień, a więc wiemy, ile wysiłku trzeba włożyć w państwa pracę. Panie kapitanie, a jak pan oceni współpracę z ochotnikami? Bo tak jak powiedziałam, przybywa ochotników, przybywa im sprzętu, przybywa samochodów. W ubiegłym roku śledziliśmy powitania nowych, pięknych pojazdów dla jednostek. Jakim oni są wsparciem dla państwa?
tak jak wspomniała pani, tabor samochodowy zarówno ochotniczych straży pożarnych, jak i państwowej straży pożarnej przez ostatnie lata znacznie się odmłodził. Jednostki mają nowe samochody, nowy sprzęt niezbędny podczas naszych działań. Cieszymy się w tym zakresie, że nie odstajemy, a nawet powiedziałbym, że jesteśmy w światowej czołówce, jeśli chodzi o sprzęt, ale również jeśli chodzi o poziom wyszkolenia naszych strażaków, jesteśmy w czołówce naprawdę. Jeśli chodzi o współpracę, no nie wyobrażam sobie funkcjonowania straży pożarnej bez strażaków ochotników. Nasz powiat jest dość obszerny, a w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia czas, no nie ukrywamy, ale jest bardzo istotny, odgrywa ważną rolę. Często to strażacy ochotnicy są pierwsi na miejscu zdarzenia, na pierwszej linii frontu. I to oni muszą podjąć pierwsze, najważniejsze decyzje, dlatego ta współpraca jest tak ważna, istotna i dlatego też cieszymy się, że jednostki w naszym powiecie są tak mobilne i chętne do działania, a poziom wyszkolenia jest wysoki i tak naprawdę cały czas staramy się, żeby ten poziom się podnosił.
Część jednostek należy oczywiście do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czyli można powiedzieć, to już taki bardzo wysoki poziom wyszkolenia.
Tak, mamy 20 jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i blisko 40 jednostek poza. Cieszymy się, że ta liczba rośnie, przybywa, tak jak już wspominaliśmy, sprzętu, więc jeżeli jednostki chcą i mają ludzi ambitnych, młodych, którzy chcą wstąpić, chcą pomagać innym, no to nie widzimy w tym problemu i chętnie z nimi współpracujemy.
Są już młodzieżowe drużyny, kobiece drużyny, a więc ten narybek także już tutaj czeka na wyjazdy do akcji. Panie kapitanie, powiedział pan o tym wyszkoleniu polskiej straży, który jest na światowym poziomie. No świadczą chociażby o tym akcje ratownicze w różnych częściach świata, gdzie no bez Polaków się one nie odbywają.
Tak, widzimy w mediach społecznościowych, czy w telewizji, internecie. To się pokazuje, to się mówi. Jeżeli jest jakieś zagrożenie, czy w Unii Europejskiej, czy tak naprawdę na całym świecie, jest potrzeba, podejmowane są na wysokich szczeblach decyzje. Nie ma problemu, polscy strażacy są chętni, są wyszkoleni, potrafią pomagać, więc robimy to tak, jak potrafimy, tak naprawdę do czego zostaliśmy powołani i no, cieszymy się, że możemy to pomóc nieść.
Nawet poza Europą, bo przecież pamiętamy Haiti, pamiętamy Azję, gdzie Polacy pomagali, a więc no, najdzielniejsi z najdzielniejszych, tak możemy powiedzieć. Panie rzeczniku, nasi słuchacze po zakończeniu naszej rozmowy zobaczą na zdjęciu nowe mundury, w których państwo już od jakiegoś czasu się prezentujecie. Jak one się sprawdzają? Wygodne są?
Tak, mamy nowe umundurowanie służbowe, które jest stopniowo wymieniane wszystkim strażakom. Myślę, że taka odświeżenie wyglądu strażaka było potrzebne. Na co dzień spotykamy się z pozytywnymi opiniami mieszkańców, więc chyba jest to zmiana na plus. Umundurowanie, które było wykorzystywane do tej pory, tak naprawdę zostało wprowadzone w 1997 roku, więc ma już tak naprawdę kilkadziesiąt lat. A nie ukrywajmy, realia się zmieniły, zapotrzebowanie również. Nasze mundury są ergonomiczne, wygodne, co jest niezwykle istotne w naszej pracy, żeby nas nie ograniczały te mundury, a pomagały w prowadzeniu działań.
No i bardziej widoczni troszeczkę tacy jesteście, prawda? Bo czarne mundury jednak zlewały się z otoczeniem, teraz są takie wyraźne piaskowe kolory. Panie kapitanie, życząc naszym słuchaczom oczywiście, abyście państwo zadbali o siebie, o te czujniki w miejscach, gdzie może dochodzić do zatrucia czadem, żebyście państwo zadbali też o otoczenie w czasie tej zimy, która daje znać o sobie w tym roku. No, życzymy wszystkiego dobrego i życzymy również panu kapitanowi, aby praca przynosiła niesłabnącą satysfakcję.
Ja dziękuję jeszcze, jeżeli mogę, to jedno zdanie. Chciałbym o akcji powiedzieć, którą organizuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Zbliżają się ferie, więc wiemy, że to jest czas, gdzie dzieciaki mają dużo, dużo wolnego. Jest akcja, która polega na pomocy w wylewaniu wody na uprzednio przygotowane miejsca do założenia lodowisk lub ślizgawek, między innymi na boiskach szkolnych, parkach, ogródkach i osiedlach. No, ma to na celu podniesienie bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Trzeba spełnić odpowiednie kryteria. Oczywiście zapraszamy, po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową czy do mediów społecznościowych, gdzie znajdą państwo szczegóły tej akcji.
Rozumiem, panie kapitanie, że chodzi o to, żeby dzieci na stawy nie chodziły, tak? Na rzeki, na stawy, tam, gdzie może dojść do tragedii.
Dokładnie, mam nadzieję, że w naszym powiecie nie będzie takich sytuacji. No niemniej jednak mamy zbiorniki wodne, które mogą być wykorzystywane przez dzieciaki podczas tych ferii, no a które mogą stwarzać te zagrożenia. Nie ukrywajmy, że nikt tego nie kontroluje, nikt tego nie będzie pilnował. Dlatego jeżeli będą takie możliwości, jeżeli ktoś się do nas zgłosi, spełni tam te odpowiednie warunki, żeby to lodowisko mogło powstać, to jak najbardziej przy samej wylewaniu wody z naszej strony będzie zapewniona.
Wody nie zabraknie, proszę państwa, jest dużo wody. Tutaj strażacy, jak słyszymy, deklarują pomoc w założeniu takiego lodowiska, więc zapraszam oczywiście do informacji. My także dla państwa odpowiednie wiadomości lokalne przygotujemy na ten temat. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Kapitan Damian Kołpaczyński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, był dzisiaj moim i państwa gościem. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.